Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa w ten piątkowy ranek i zapraszam do spojrzenia na katechizm Kościoła katolickiego. Jesteśmy w siódmym przykazaniu. To przykazanie w Księdze Wyjścia brzmi: nie będziesz kradł, u Mateusza nie kradnij. I jest to przykazanie, które zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego, wyrządzania bliźniemu szkody w jakikolwiek sposób, która dotyczyłaby dóbr naszego bliźniego. Nakazuje nam sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi, w zarządzaniu owocami pracy ludzkiej. Z uwagi na wspólne dobro wymaga poszanowania i powszechnego przeznaczenia dóbr oraz prawa do własności prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się dobra tego świata ukierunkować na Boga i na miłość braterską. To jest to wprowadzenie, które przy omawianiu siódmego przykazania warto zawsze mieć na uwadze, gdy mówimy, nie będziesz kradł, nie kradnij. W tym przykazaniu, które dzisiaj już w omawianiu sobie zakończymy, mowa jest o powszechnym przeznaczeniu i własności prywatnej dóbr. Mowa jest o poszanowaniu osób i ich dóbr, o tych cnotach, o cnocie umiarkowania, o cnocie sprawiedliwości, o cnocie solidarności, o zasadzie złotej szczodrości Pana, który będąc bogaty dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim wzbogacić. Mowa jest o poszanowaniu dóbr drugiego człowieka, o nauce społecznej Kościoła. To wszystko już omawialiśmy przy okazji siódmego przykazania, o działalności gospodarczej i sprawiedliwości społecznej, o sprawiedliwości społecznej i solidarności między narodami. Wcześniej jeszcze była kwestia związana z odpowiedzialnością państwa, z odpowiedzialnymi za przedsiębiorstwa, o dostępie do pracy, o słusznym wynagrodzeniu, o strajku, o składkach społecznych, o pozbawieniu zatrudnienia z powodu bezrobocia i tak dalej. To są te tematy, które, jak widzimy, one są bardzo aktualne społecznie i omawialiśmy je. A dzisiaj na zakończenie tego siódmego przykazania katechizm proponuje nam skupić się na miłości ubogich. To jest to zagadnienie, które chciałbym dzisiaj krótko podjąć, bo ubóstwo jest dzisiaj światowym problemem, a raporty Organizacji Narodów Zjednoczonych, tam odpowiednich agend, które mają zajmować się sprawą ubóstwa, wskazują, że co 5 sekund na świecie z głodu umiera jedno dziecko. To znaczy, że każdego dnia umiera około 20 tysięcy dzieci. Popatrzmy na nasze miejscowości, na nasze osiedla i wyobraźmy sobie, że 20 tysięcy dzieci nagle jednego dnia znika. Głoduje co szósty mieszkaniec ziemi. Nie dlatego, że ziemia nie jest w stanie nas wyżywić, ale dlatego, że jako społeczność międzynarodowa akceptujemy niesprawiedliwości społeczne, nierówności społeczne. Nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą mieli porówno, ale są pewne elementarne prawa każdego człowieka i jednym z tych praw jest prawo do życia i do zabezpieczenia tych podstawowych potrzeb materialnych, które nie powodują biologicznego wyniszczenia człowieka. Około 1,3 mld ludzi żyje za mniej niż dolara dziennie. To jest dzisiaj pewnie kurs, nie wiem, około 4 zł. To mniej więcej to jest taki koszt dzienny utrzymania. Ponad 1,3 mld ludzi. I nie dlatego, że nie ma pieniędzy, ale że suma pieniędzy, na przykład wydawana tygodniowo na zbrojenia, jest wyższa niż roczny koszt wyżywienia głodujących. A więc mamy tydzień wydatków na zbrojenia i roczne wyżywienie ludzi. Więc to są tego rodzaju dysproporcje, wybory, zobaczmy, no choćby kwestia zbrojeń, kiedy człowiek dla człowieka staje się wilkiem, to się dzieje po grzechu pierworodnym, a więc tutaj jest zawsze korzeń tego wszelkiego zła. Nie dlatego, że Pan Bóg stwarza świat złym, ale dlatego, że człowiek podjął tę błędną, złą, zgubną, szkodliwą, morderczą dla niego decyzję odstępstwa od Bożego prawa, Bożych przykazań, od Bożej konstytucji, skoro to słowo jest dzisiaj tak szalenie spopularyzowane w Polsce, od Bożej konstytucji i wybrał zupełnie życie pozbawione zasad. pozbawione zasad, albo na zasadach, które on sam będzie kształtował i które sobie będzie w sposób dowolny, według własnego widzimisię, według okazjonalizmu, według zachcianek, potrzeb, będzie sobie ograniczał, dostosowywał, przerabiał i z tym dzisiaj też przecież mamy do czynienia. Kiedy prawo Boże próbuje się naginać w taki czy inny sposób, wybierać sobie z niego, to obowiązuje dzisiaj, to nie obowiązuje, bo już mamy XXI wiek, a w XXI wieku mamy już rok 2016, a w 2016 luty i tu już nawet 19 lutego i w związku z tym to, co było wcześniej, już się nie liczy, jest nieistotne, nieważne. Pan Bóg, a może kiedyś dał, może to kiedyś było dobre, może kiedyś ludzie tak żyli, ale dzisiaj przecież są inne czasy. No to są wytłumaczenia, z którymi się usprawiedliwiamy. W czym się usprawiedliwiamy? Usprawiedliwiamy się w odstępstwie od Bożych przykazań. Między innymi od tego przykazania. I dlatego zobaczmy, że ta nędza ludzka pod swymi różnorodnymi postaciami, takimi jak niedostatek materialny, niesprawiedliwy ucisk, jak choroby fizyczne, psychiczne, a wreszcie śmierć, bo to jest ta sytuacja graniczna, jest jawnym znakiem wrodzonej słabości człowieka, w jakiej znajduje się człowiek od grzechu pierworodnego i oczywiście w związku z potrzebą zbawienia. Dlatego potrzeba ta i ta kondycja człowieka przyciągnęła współczucie Chrystusa, Zbawiciela, który zechciał wziąć na siebie nasze słabości, nasze grzechy, wszystko to, co jest w nas słabe, czasem nawet podłe, i utożsamić się z najmniejszymi ze swych braci. To uczynił Chrystus. On to już uczynił. On to już uczynił. Chrystus utożsamił się z ubogimi, a każdy z nas, grzeszników, jest osobą ubogą. Nawet jeżeli mu się wydaje, że jest szalenie bogaty. Bo nawet jeżeli ma materialne środki, to nie znaczy, że jest bogaty, choć pewnie w wielu sytuacjach wydaje się, że żyje mu się łatwiej i pewnie też tak jest, że żyje mu się łatwiej, bo biedny musi stać w kolejce nie wiadomo jakiej na zabieg, przed gabinetem, ileś miesięcy czekać, nieraz może lat czekać na coś, a bogaty prywatnie sobie to załatwi w chwilę. W związku z tym to są te sytuacje, gdzie okazuje się, że jak ktoś ma pieniądze, to jest łatwiej, ale też z drugiej strony są różnego rodzaju ograniczenia, które mimo wszystko tych bogatych dotykają, a ostatecznie jeżeli ktoś gromadzi tylko skarby tutaj, żeby się, za przeproszeniem, nachapać, mieć coraz więcej, żeby mieć zysk, 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 jak taki jakiś taki bohater kreskówki, którą pamiętam jeszcze gdzieś tam z dzieciństwa, który był strasznym sknerą, no to wówczas zobaczmy, że kiedy przychodzą różnego rodzaju sytuacje graniczne, takie jak śmierć, no to wówczas ten człowiek nawet nie myśli o zbawieniu, o ratowaniu duszy swojej, ale myśli o tym, jak zabezpieczyć, co jeszcze wziąć ewentualnie ze sobą, choć przecież nic ze sobą wziąć nie może. Więc ciągły lęk, strach również towarzyszy takiemu człowiekowi. Chrystus utożsamia się zatem z każdym ludzkim ubóstwem, nie tylko tym materialnym, z każdym ludzkim ubóstwem. Zobaczmy, że Chrystus martwił się, że jak ludzie chodzą za Nim, to są głodni. I mówi, oni są głodni. Oni przecież ileś dni już ze mną idą. Każcie im usiąść, dajmy im coś do jedzenia, ale skąd weźmiemy chleba? Skąd weźmiemy chleba dla tylu ludzi? No zobacz, ilu ludzi cię za tobą chodzi. Wydajcie im jeść. Patrzcie, o jakim chlebie Chrystus mówi, ale równocześnie daje im chleb powszedni. To jest też sprawa naszej modlitwy codziennej, Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, ponieważ jestem człowiekiem ubogim, więc nie proszę Cię o zabezpieczenia na jutro, na pojutrze, na za rok, na za 10 lat. dzisiaj i jutro też Cię poproszę o to dzisiaj. Chrystus widział ubóstwo, wszelkiego rodzaju ubóstwo. Chrystus widział wykluczenie chorych, wykluczenie trędowatych ze społeczności. I zobaczmy, jak potraktował trędowatego. Nie tylko na jego krzyki nieczysty, 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 żeby się do niego nie zbliżać, nie uciekał albo nie uzdrowił go gdzieś na odległość, ale przyszedł i dotknął go, żeby pokazać najpierw to, że nie jesteś wykluczony, nie jesteś wykluczony. Ja cię dotykam, dlatego że ty nie jesteś wykluczony. Nie boję się twojego ubóstwa, twojej biedy, z którą się zmagasz. Podobnie było przecież z wdowami i sierotami, które traciły, tracąc głowę rodziny, tracąc ojca, tracąc męża, traciły wszelkie zabezpieczenia. Podobnie było z niemymi, z głuchymi. Chrystus leczył ubóstwo moralne, prostytutek, gdy przyprowadzili także, pamiętamy to, Marię Magdalenę i no i te kamienie, które mieli w rękach, musieli ci świadkowie grzechu musieli upuścić na ziemię. Bo kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I odeszli. I złodzieje, i celnicy. Chrystus uzdrawiał ich serca, bo widział ich ubóstwo. Widział ubóstwo grzesznika, uzdrawiał ich serce i nie mógł ścierpieć nędzy ludzi, którzy pogubili się w życiu. Ilu z nas się w życiu pogubiło? W różnych wymiarach. Chrystus nie może ścierpieć tej nędzy, dlatego szuka człowieka i ofiaruje mu zbawienie. To jest oferta, to jest propozycja, to jest dłoń Chrystusa, zbawienie. I Bóg błogosławi tym, którzy przychodzą z pomocą ubogim, a odrzuca tych, którzy odwracają się od nich. Daj temu, kto cię prosi, nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Jezus Chrystus rozpozna swoich wybranych po tym, co uczynili dla ubogich. Jeżeli podasz szklankę wody, kubek wody, nie zostanie ci to zapomniane. A zatem zobaczmy, że także jako Kościół, jako Kościół Chrystusowy jesteśmy zobowiązani do miłości wobec ludzi ubogich. Miłość Kościoła do ubogich należy do jego stałej tradycji. Czerpie ona natchnienie z Ewangelii błogosławieństw, czerpie natchnienie z ubóstwa Jezusa, jego uwagi poświęconej ubogim. Miłość do ubogich jest nawet jednym z motywów obowiązku pracy, by było z czego udzielić potrzebującemu, jak czytamy w liście do Efezjan. I obejmuje ona nie tylko ubóstwo materialne, pamiętajmy, ale także ubóstwo, różne formy tego ubóstwa kulturowego, religijnego, głód Boga. Głód Boga. Jeszcze może być tak, że ten głód Boga nie jest nawet uświadomiony, bo już się tak do tego burczenia w brzuchu przyzwyczaił, że już nawet go nie słyszy. A jest ten głód Boga. Ubóstwem w Polsce zagrożonych jest 23% społeczności wiejskiej i 11% społeczności miejskiej w Polsce. 40% rodzin wielodzietnych i 25% rodziców samotnie wychowujących dzieci. To jest ubóstwo, które dotyka dzieci. 1 400 000 dzieci biednych i niedożywionych. Ubóstwo dotyka wyżywienia, ale także edukacji, ale także elementarnej potrzeby wypoczynku. Z biedą związane jest bezrobocie, z biedą związana jest bezdomność, jakaś taka też determinacja do emigracji na skutek sytuacji, którą ludzie zastają w swoich społecznościach lokalnych i są niejednokrotnie zdeterminowani do tego, żeby emigrować. Z biedą związany jest brak realizacji podstawowych potrzeb, jak zakupu żywności, opłaty rachunków, opłaty za ogrzewanie, zakupu lekarstw, choćby w aptece. Bieda dotykająca chorych i starych. To są ogromne problemy społeczne i jako społeczeństwo winniśmy widzieć samych siebie jako obraz społeczeństwa, ale także każdego człowieka w jego aktualnej kondycji, w jakiej się znajduje. Dlaczego mamy to widzieć? Dlatego byśmy stawali się wspólnotą ludzką. Wspólnota ludzka. Powiedziałbym, to brzmi dumnie. To brzmi dumnie. Ale czy chcemy ją tworzyć i czy ją tworzymy? Ubóstwo to przecież często marginalizacja. To jest taka peryferyzacja, a więc wykluczenie ludzi, których to ubóstwo dotyka. Peryferyzacja biedy także, gdzieś ukrywanie tej biedy, gdzieś jakieś zamknięte dzielnice, wyrzucanie biedy na przedmieścia na przykład. Tak się dzieje w wielu miastach. Zwłaszcza gdzieś tam tych wielkich miastach. To jest właśnie taka peryferyzacja. Ale peryferyzacja także dotycząca ludzi, którzy umierają, którzy znajdują się właśnie w tym stanie ubóstwa, że już sami nic wokół siebie nie zrobią, że są ostatnie chwile ich ziemskiego życia. Czy nie są wykluczani z naszej społeczności, bo lepiej, żeby śmierci nie widzieć, lepiej, żeby śmierć była gdzieś daleko od nas, żebyśmy w niej nie uczestniczyli? Przecież tak się dzieje w rodzinach, że jest nieraz bardzo świadomie śmierć wykluczana z projektu życia, w który jest wpisana, czy chcemy tego, czy nie chcemy. I niewidzenie tej aktualnej naszej kondycji. To jest izolowanie biedy, zamknięcie, wypchnięcie. Dotyczy to ubóstwa materialnego, więźniów, uzależnionych, niepełnosprawnych. W Polsce 4% ludzi stanowią osoby niepełnosprawne. Gdzie ta niepełnosprawność, oczywiście to są różne poziomy, bo to może być fizyczna, niepełnosprawność związana z taka psychomentalna, czy osoby głuche, osoby niewidome i tak dalej. To są te trudności, to jest to ubóstwo. Dalszą przyczyną ubóstwa mogą być trudności rodzinne, jak porzucenia, rozwody, separacje, konflikty domowe, samotne macierzyństwo, aborcja, sieroctwo, wdowieństwo. Przecież to są sytuacje ubóstwa. Jak umiera ci nagle mąż po iluś latach wspólnego pożycia małżeńskiego, to jesteś ubogą wdową. I nawet jeżeli masz środki materialne, jeżeli sytuacja jest w miarę zabezpieczona materialna na skutek różnych sytuacji, tak, że nie ma tutaj biedy materialnej, to jednak jest to wymiar ubóstwa, ponieważ nagle zabrakło fizycznego dotyku osoby, którą widziałaś z rana, gdzie razem piliście kawę, gdzie poszliście na zakupy, będąc na przykład kilka lat wspólnie na emeryturze, co daj Boże. I nagle tej osoby nie ma. To jest też rodzaj ubóstwa. Ale także zobaczmy różne spełnianie roli rodzicielskiej przez rodziców, przez krewnych, osamotnienie w domach opieki, w instytucjach wychowawczych, w domach dziecka. To są bardzo sprawy związane z chorobami, z hospitalizacją, z wiekiem osób starszych. To są różnego rodzaju przecież schorzenia osób starszych, niedołęstwa osób starszych. Opieka paliatywna, opieka hospitacyjna. Tam są ubodzy. I wreszcie ubodzy na skutek braku ducha w sobie. Nieodkrycia tego wymiaru duchowego, religijnego. Niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Bogu. Pan Jezus mówi: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ale to oczywiście nie znaczy, że Chrystus mówi o biedzie materialnej. Bo gdyby Chrystus mówił: błogosławieni ubodzy w duchu i mówił o biedzie materialnej, to wówczas każdy biedny miałby gwarancję zbawienia, a doprowadzenie ludzi do nędzy byłoby błogosławieństwem. Im bardziej doprowadzisz drugiego do nędzy, im go więcej wyzyskasz, im go więcej upodlisz, tym on ma wtedy większe szanse na zbawienie. No byłoby to absurdem. Byłoby to absurdem. Bieda, jak przypomniał w jednym z wywiadów przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, może wyzwalać w człowieku także gorszą stronę jego natury. Może pojawić się skłonność do kradzieży z powodu biedy, tłumaczona brakiem środków do życia. Może pojawić się zazdrość, a nawet zawiść. Inny nie ma, dlaczego ja mam nie mieć? Inny ma, dlaczego ja mam nie mieć? Kłamstwo, zachłanność, posiadać więcej za wszelką cenę. A ostatecznie też przekonanie, że wystarczy być bogatym, żeby być szczęśliwym, bo za pieniądze wszystko można dostać. I to już jest myślenie, które prowadzi do śmierci. Pan Jezus mówi o błogosławionych, którzy mają serce ubogiego, czyli pełne ufności w Boga. Serce pełne ufności w Boga. To jest serce ubogiego. Moje serce się nie pyszni, nie chełpi, ani nie patrzą wyniośle moje oczy. To jest serce ubogiego. Mój znajomy opowiadał mi niedawno, jak spotkał na mieście późnym wieczorem pewną starszą panią, która zbierała puszki i wychodziła na miasto wieczorami, to była emerytka, zbierać te puszki, bo wstydziła się w dzień to robić. Emeryturę miała, ale ta emerytura była tak nędzna, że nie starczała na opłacenie czynszu, na zakup lekarstw, na te podstawowe sprawy biologiczne, egzystencjalne. I zaczął z nią rozmawiać i ofiarował jej dwie kanapki, które miał przygotowane, a był w podróży. I ona przyjęła te kanapki z wdzięcznością i okazało się z tej rozmowy, że tego dnia jadła po prostu cebulę, tylko cebulę jadła. Ale biorąc te kanapki powiedziała, ale pan będzie głodny, pan przecież jest w drodze, może wezmę tylko jedną kanapkę, a drugą zostawię dla pana. Ogromnie wzruszające to było. Że nie myślała, będąc tylko na cebuli, zbierając puszki, nie pomyślała o sobie, ale jeżeli zobaczyła, że ktoś się z nią dzieli, to ale czy panu wystarczy? A źle nie wyglądał. To jest serce ubogiego. To jest serce ubogiego. I oczywiście tutaj wsparcie państwa jest niezbędne. Państwo musi motywować też działania wychodzenia z biedy, na ile to jest możliwe. Państwo jest pierwszym podmiotem dla opieki, zobowiązanym dla opieki nad ubogimi, ale nie ma też państwa idealnego. Nie ma takiego sprawiedliwego porządku państwowego, który mógłby sprawić, że posługa miłości byłaby zbędna. Że nie musimy pomagać, nie musimy nic robić, bo tylko państwo, kto usiłuje uwolnić się od miłości, będzie gotowy uwolnić się od człowieka jako człowieka. Nie możemy uwalniać się od miłości. Nie możemy nie kochać. Będąc uczniami Jezusa, nie możemy nie kochać. Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia, które potrzebuje pomocy. Zawsze będzie samotność, niestety, dopóki ten świat istnieje. Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc bliźniego, miłości bliźniego. Państwo, które chce zapewnić wszystko, które wszystko przyjmuje na siebie, w końcu stanie się instytucją biurokratyczną, która nie jest w stanie zapewnić najistotniejszych rzeczy, których człowiek potrzebuje. Każdy człowiek potrzebuje pełnego miłości, osobistego oddania. Nie państwo, jak czytamy w encyklice Deus Caritas Est w punkcie 28. Nie państwo, które ustala i panuje nad wszystkim, jest tym, którego potrzebujemy, ale państwo, które dostrzeże i wesprze w duchu pomocniczości inicjatywy, które są podejmowane przez różne siły społeczne. Z tego wynika, że Kościół winien występować w tej dziedzinie w roli pomocniczej, uzupełniać braki systemu państwowej opieki Pomoc Kościoła jest niezbędna, ale jej celem nie jest zastępowanie i wyręczanie państwa. Kościół musi pomagać, bo jest Kościołem i musi robić dużo, bardzo dużo. Dlatego Kościół pozyskuje, zobaczmy, środki różnego rodzaju, zewnętrzne, po to, żeby wesprzeć ubogich. Organizuje zbiórkę wewnątrz Kościoła, składki, kolekty, zbiórki, sprzedaż świec. To są te składki, które pochodzą przecież od katolików, od synów i córek Kościoła. Nie ogranicza się przy tym też do potrzeb materialnych. Organizuje wolontariat. Istotnym wsparciem przecież choćby w strukturach Caritasu 44 diecezjalnych pracuje 100 tysięcy wolontariuszy. Wszyscy znamy wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Rozprowadzono już ponad 20 milionów świec. Sfinansowano wakacje letnie i zimowe dla miliona dzieci. Caritas wydaje też rocznie 1 800 000 posiłków osobom potrzebującym. Ma 3 000 miejsc noclegowych dla bezdomnych. W okresie zimowym pomaga 7 000 osób na 30 000 bezdomnych w Polsce. To jest bardzo znaczny wymiar także międzynarodowy. Poszkodowanym, pomoc na Ukrainę, pomoc do Libanu, do Syrii. To jest organizacja Pomoc Kościołowi w potrzebie, o której często też mówimy na antenie Radia Maryja, nagłaśniając te sprawy. Dołączmy wysiłki zakonów, diecezji, fundacji prowadzących szpitale, ochronki, hospicja, domy opieki i pomocy, świetlice, poradnie, żłobki, przedszkola, szkoły, gdzie organizowane są także stypendia dla biednej młodzieży, jadłodajnie, domy samotnej matki, ośrodki dla bezdomnych, poradnie psychologiczne, poradnie rodzinne, ośrodki leczenia narkomanii i wiele innych, Na to potrzebne są środki. To się samo nie finansuje. Tu trzeba zebrać środki. I to Kościół robi. I pomaga. Wreszcie formy pomocy pozainstytucjonalnej, bo to wszystko jest pomoc instytucjonalna, ale też są formy pomocy pozainstytucjonalnej, czyli każdego z nas, katolików, którzy wrzucają gdzieś tam coś do puszki. Nawet na różne organizacje, które później z nauką społeczną Kościoła niewiele mają wspólnego, niestety. Ale to jest pomoc katolików na jakieś konkretne dzieła, pozainstytucjonalna. To są pieniądze katolików zbierane także pod kościołami. Katolików, którzy wychodzą z mszy świętej. I tam się zbiera najczęściej, dlatego że wiedzą, że tam znajdą najbardziej otwarte serca w danym momencie. I hojnie też wspierane organizacje pozarządowe, organizacje pomocowe. A zatem zobaczmy, jak wiele Kościół czyni w tym wymiarze instytucjonalnym, ale także pozainstytucjonalnym, czyli każdego ucznia Chrystusowego. I tutaj więcej jest jeszcze w tych punktach miłość ubogich, ale może skończmy na tym. Jesteśmy zobowiązani, zobaczmy, do tego, żeby patrzeć, co czynił Chrystus, żebyśmy Chrystusa naśladowali, żebyśmy widzieli człowieka w jego kondycji, żebyśmy mieli też ten porządek miłowania w sobie i byśmy kochali. Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości. A zatem kochajmy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i zapraszam też do rozmów po katechezie. To są dzisiaj punkty w katechizmie Kościoła katolickiego 224-43 do 24-49. To są te punkty, które częściowo omówiliśmy, ale można sobie przecież także w katechizmie doczytać, do czego zresztą także Państwa zapraszam, bo ta codzienna lektura związana z naszymi katechezami, ona po prostu pomaga poznawać naszą wiarę. Ale też popatrzmy, jak wiele jest przez Kościół czynione i też to dostrzegajmy na co dzień. Bo nieraz widzi się też tylko puszkę, puszeczkę, składeczkę, koszyczek, ale też zobaczmy, ile z tego kościół czyni. A na wszystko potrzebne są środki. Jak idziecie do sklepu, to za najdrobniejszą rzecz trzeba zapłacić. Najdrobniejszą rzecz trzeba zapłacić. Więc żeby komuś coś dać, to też trzeba to otrzymać. Tak? Albo wypracować. I to jako wspólnota Kościoła czynimy i Bogu dzięki, że to czynimy, bo nie jest to jakby żadną łaską też z naszej strony. To jest nasz też obowiązek.